Witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest ze mną dziś Patryk Koncewicz. Dzień dobry, hej.
Hej, witajcie w ten wiosenny, piątkowy wieczór.
Tak, pogoda przepiękna, co będzie kontrastować z tym, o czym będziemy opowiadać, bo rozmowa będzie dotyczyć platformy VOD, w sumie nie tylko jednej, bo przyjrzymy się temu generalnemu krajobrazowi, który akurat niedługo nam się troszeczkę zmieni, więc jestem w ogóle ciekaw, dlaczego akurat ta czerwcowa data jest tak ważna. Bo właśnie wtedy dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, bo właśnie w czerwcu w Polsce pojawi się nowa, stara, zrebrandowana platforma Max, czyli pożegnamy HBO Max, które wcześniej pożegnało HBO Go. Chyba tak licznego rebrandingu żadna inna firma nie przeprowadzała w swojej historii, ale z drugiej strony za kulisami nigdzie indziej nie działo się tak dużo, do tak dużej liczby przejęć, zakupów, integracji i uniwersalizacji, jeśli można tak to ująć, dochodziło. Do szczegółów za chwilkę przejdziemy. Nasze wrażenia odnośnie tego, co się zmieni, na co liczymy najbardziej, też jeszcze usłyszycie, ale na początek, Patryk, powiedz, jaki jest twój stosunek do HBO Max i na co liczysz z wejściem Max do Polski?
Wiesz co, ja chyba najbardziej tęsknię za tymi czasami, gdzie to jeszcze było HBO Go, bo wtedy wydawało mi się, że działanie tej platformy było jakoś najbardziej ustandaryzowane i przeprowadzane według jakiegoś planu, a od momentu tego hucznego wejścia na polski rynek i ogólnie na rynek HBO Max, no to zaczęło się wiele problemów, wiele jakichś dziwnych decyzji, wycofywania niektórych produkcji, które no, były dość istotne dla samego HBO Max, jak na przykład Harry'ego Pottera, bo był kiedyś taki moment. I ja tak osobiście uważam, że HBO Max jest gdzieś na szarym końcu tych wszystkich platform VOD w moim osobistym rankingu, bo to, że jestem fanboyem Apple TV Plus, to tego nie ukrywam. Natomiast jeżeli chodzi o HBO Max, to plasowałoby się gdzieś tam, myślę, jeszcze pod Amazonem, pod Prime Video i w zasadzie korzystam z niego tylko i wyłącznie w momencie, gdy chcę faktycznie obejrzeć jakieś premiery kinowe, których nie zdążyłem obejrzeć w kinie, bo to jest na pewno zaleta HBO Max i Maxa, który nadchodzi już w czerwcu, no bo on też przynajmniej w teorii ma w te premiery kinowe obfitować, ale poza tym ja nie czuję się w grupie docelowej oferty Maxa, bo jeżeli chodzi o filmy i seriale, to mógłbym tak naprawdę na palcach u jednej dłoni wymienić te, które mnie interesują, czyli na przykład The Last of Us czy Ród Smoka, to jest to, co będę śledził, no ale poza tym no oferta sportowa, czyli jakiś Eurosport czy jakieś letnie igrzyska olimpijskie, to jest coś, co w ogóle do mnie nie trafia. Dostępność Cartoon Network czy jakiejś produkcji dla dzieci to też zupełnie nie jest to, co mnie interesuje. I wydaje mi się, że HBO Max bardzo mocno cierpi przez te wszystkie rotacje na najwyższych szczeblach. Tak jakby jakiś menadżer projektu za każdym razem się zmieniał i miał na to inną wizję, a z perspektywy użytkownika tak naprawdę niewiele zmienia się na plus, nie sądzisz?
Wydaje mi się, że do takiego niedzielnego użytkownika, weekendowego oglądacza bardzo dużo tego szumu, narzekania, dyskusji, ale też i bezpośrednio tych niedociągnięć czy wad związanych z HBO Max, myślę, że nawet nie dociera, że to jest jedna z tych platform, które mają obszerny i zróżnicowany katalog, jakość filmów i seriali też podniesiono, no i nie oszukujmy się, pojawienie się HBO Max w Polsce pod względem technicznym było gigantycznym krokiem naprzód, gdy pożegnaliśmy HBO Go, wszyscy na to bardzo, bardzo czekali, każdy liczył dni upływające aż do wejścia HBO Max w Polsce, bo HBO Go było archaiczne, to była platforma zbudowana lokalnie i tylko na nasz rynek, ewentualnie współdzielona z kilkoma, może nie bezpośrednimi sąsiadami, ale z naszego regionu w innych krajach podobnie ta platforma wyglądała i działała, więc pod tym względem HBO Max w Polsce było dużym wydarzeniem. Tu, gdzie się rozczarowałem, to była kwestia oferty, bo wydawało się, że gdy HBO Max będzie brandem już globalnym, bo warto też na marginesie dodać, że przecież w Stanach oprócz HBO Go funkcjonowało HBO Now, które było oddzielną usługą, typowo działającą w modelu subskrypcyjnym, gdy HBO Go było platformą dołączaną do pakietu kablówki albo samych kanałów HBO, więc tutaj sama firma dosyć wolno reagowała na to, co dzieje się na rynku, stąd myślę takie dynamiczne, radykalne i czasami mniej lub bardziej nietrafione zmiany i kroki. Ale ta oferta, która w pierwszej kolejności oczywiście pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, no była takim promyczkiem nadziei, bo oprócz tych nowości, które pojawiają się na bieżąco, tak jak wspomniałeś, te premiery filmów prosto z kina, to jest ogromny atut HBO Max. Bardzo dużym atutem są też seriale HBO, są liczne dokumenty. I cały ten katalog, który wtedy wkraczał do Polski, wydawał się na początek wystarczający, bo pamiętajmy, że to też zmieniało się bardzo dużo za kurtyną i w tym momencie mamy już do czynienia z jedną gigantyczną firmą o nazwie Warner Bros. Discovery, w skład której wchodzi mnóstwo stacji telewizyjnych, studio filmowych, wytwórni i firm dystrybucyjnych. No niestety to nie przekłada się na pełny katalog filmów i seriali tychże podmiotów. Bo jeżeli mówimy o chociażby dla ciebie nie mający większego znaczenia, ale dla części widzów albo tych, którzy tak jak ja dorastali oglądając Cartoon Network, albo tych, którzy mają w domu dzieciaki, chcieliby, żeby na HBO Max tych treści dla dzieci było jeszcze więcej. Nie tylko nowości, ale żeby tam były też klasyki, by można było dzieciom pokazać te bajki, te seriale animowane, które oglądaliśmy przez lata. I nie oszukujmy się, tam nie są tylko treści, które uderzają w ten taki nostalgiczny, sentymentalny ton, a zostały zapomniane przez wszystkich, wręcz przeciwnie, to są wręcz kultowe i ikoniczne animacje, filmy i seriale, tak jak Batman, The Animated Series, Batman Beyond, to wszystko powinno już być u nas, podobnie jak Laboratorium Dextera, Jetsonowie, Flintstonowie, Johnny Bravo, klasyczny Ben 10, ten pierwszy, który był emitowany w telewizji. No tego nie możemy nadal oglądać, więc jeżeli do HBO Max zasiada ktoś bardziej wymagający, ktoś może odrobinkę lepiej zorientowany, to myślę, że taka osoba dość szybko zorientuje się, że lepiej wyjdzie na tym, że zacznie po prostu w wyszukiwarce internetowej poszukiwać konkretnych tytułów do oglądania, trafi, jak dobrze wiemy, w przeróżne miejsca w internecie, ale będzie mógł to obejrzeć. Co więcej, obejrzy to w polskiej wersji językowej, dubbingowej, którą doskonale zna, pamięta i którą uwielbia, a tego platforma nam nie jest w stanie zaoferować. Podobnie jak zresztą niektórych filmów i seriali w lepszej jakości niż są oferowane teraz. No dobrze wiemy, jak gigantyczną zmianą było to przejście z HBO Go, czyli tam około 720p, chociaż niektórzy mówili, że nawet tam HD nie było, tylko rozdzielczość z płyty DVD, bitrate mizerny, dźwięk stereo, no i tego na nowoczesnym sprzęcie w domu, nie mówiąc o takim kinie domowym, nie dało się oglądać. W tym momencie HBO Max dostarcza pod względem technicznym wystarczającej satysfakcji. Problemem są treści, które nadal za wielkim oceanem są w przeważającej większości w lepszej rozdzielczości, z lepszym dźwiękiem, ze wsparciem HDR-a, który no jest już chyba u prawie każdego w domu, kto posiada telewizor kupiony, nie wiem, w ostatnich 8 czy 10 latach. Więc oczywiście kwestie techniczne są tego, jak w dużym stopniu wykorzystuje to, bo poziom jasności chociażby wpływa na to, jak dobrze jest ten HDR i Dolby Vision wykorzystywane, ale chociaż jakąś namiastkę tej nowoczesności każdy z widzów powinien otrzymać. No i gdy zbierzesz to wszystko do kupy, to okazuje się, że wejście HBO Max do Polski było tak na pół gwizdka, że nie dostaliśmy wszystkiego, co było nam obiecywane, chociaż z drugiej strony żadnych deklaracji nie było. tutaj polityka każdej platformy VOD jest dokładnie taka sama. Gdy coś się pojawi, my ciebie poinformujemy. Obserwuj nasze profile w social media. Klasyczna odpowiedź w internecie od każdego działu prowadzącego social media platformy VOD. No nie dziwię się, bo w grę wchodzą ogromne pieniądze, obszerne kontrakty i nie ma sensu składać deklaracji, że coś się pojawi albo coś się nie pojawi. Ale jeżeli wspomniane przeze mnie animacje, ale też i cała lista, już nawet nie będę przytaczał, filmów i seriali z firm i studio, które należą do tej samej firmy, są pod tym samym szyldem i ich nie znajdziemy w 2 lata po debiucie HBO Max w Polsce, no to ja jestem w szoku. Cieszyłem się z pojawienia się Ostrego Dyżuru, cieszył mnie debiut Alfa na HBO Max, ale na tym lista się praktycznie kończy, jeśli chodzi o klasyki. Z nowszych seriali nadrobili Person of Interest, który zmienił tytuł z Impersonalni na Podejrzani chyba w Polsce, no nieważne, ale to też taki godny polecenia serialik, który dopiero po kilku latach w ogóle w Polsce jest dostępny na VOD do obejrzenia, bo wcześniej oczywiście tylko telewizja, więc HBO Max na pół gwizdka. Ja się nie dziwię, że na przykład nie zaskarbili sobie twojej przychylności w tym czasie w żaden sposób, bo ponad to, co dzieje się na jakimś takim klasycznym, satysfakcjonującym średniego widza, takiego średniego widza, który nie wyszukuje premier, nie oczekuje na konkretne tytuły, nie czyta recenzji, tylko taki, który przysiada sobie przed ekranem, patrzy, co jest dostępne, wybiera jeden film na wieczór i kończy, no to dla takiego widza jest w porządku. Odrobinę więcej wymagań i HBO Max już było problemem. Ale na całe szczęście to już powinno się zmienić w czerwcu. Ale czy na pewno? Wierzysz w te deklaracje, że będzie lepiej?
Oczywiście, ja jeszcze na chwilkę wróciłbym sobie do tego nostalgicznego podejścia do HBO Go, bo przynajmniej z mojej perspektywy, z moich wspomnień, to wyglądało wtedy tak, że te produkcje oryginalne HBO, rzućmy kilkoma przykładami, nie wiem, Pacyfik, Kompania Braci, Rodzina Soprano, to wtedy naprawdę mogło konkurować o jakieś najwyższe stawki i było wyznacznikiem jakości i według mnie HBO trochę pogubiło się w tym, co faktycznie chce dostarczać. Ja nie jestem też typem widza, który ma jakieś takie oldschoolowe podejście do tych treści, do produkcji filmów i seriali. Raczej szukam tych nowych rzeczy, nowych tworów, tych, które chcą walczyć o widza na bazie jakichś nowych trendów, a rzadko wracam do jakichś starych filmów czy seriali. I tu pod tym względem właśnie mnie HBO trochę zawodzi, bo oczywiście doceniam te nowe produkcje jak Ród Smoka czy jak Euforia, ale tego jest za mało, żeby o moją uwagę konkurować z takimi gigantami jak Netflix czy jak Apple TV Plus, które non-stop wypuszczają jakieś nowe produkcje oryginalne. Więc to tyle słowem wyjaśnienia co do HBO Go. Natomiast czy widzę jakąś nadzieję w Maxie? Wydaje mi się, że nie i też tak trochę negatywnie będę do tego podchodził, dlatego że to jest raczej chyba kolejny rebranding. Być może faktycznie zwiększy się trochę dostępność nowych filmów, tych premier kinowych. Fajnie, że będą te produkcje z Playera czy jakieś dokumenty z Discovera, ale to dla przeciętnego widza wciąż są rzeczy niszowe i ja pod tym względem siebie kategoryzuję jako widza przeciętnego, który w momencie, gdy już poświęca czas na to, żeby obejrzeć jakiś film czy serial, to chcę wiedzieć, że to jest ta produkcja oryginalna, najwyższych lotów, w którą ktoś włożył mega dużo pracy, bo chce konkurować z tymi gigantami ze stawki do najlepszych platform VOD. Dziwię się trochę, mówiąc szczerze, że HBO Max dalej jest chyba na drugim miejscu, popraw mnie, jeżeli się mylę, jeżeli chodzi o popularność w Polsce, no bo Netflix oczywiście jest gigantem, na trzecim miejscu chyba Prime Video, no a z jakiegoś powodu HBO Max dalej na drugim miejscu jest, więc gdzieś ta nadzieja Polaków wciąż jest spora. Nie wiem, czy to kwestia nostalgii i właśnie takiego przeświadczenia jak u mnie, że no HBO to jest jakiś tam status, wyznacznik jakości. Być może. W każdym razie no ja jakichś wielkich nadziei w tym Maxie nie pokładam. Wydaje mi się, że to będzie dokładnie ta sama sytuacja, co z HBO Max, czyli taka burza w szklance wody. No jak będzie, czas pokaże, ale ja się jakoś bardzo pozytywnie nie nastawiam.
Co do rankingu, to HBO Max tasuje się z Disney Plus dosyć regularnie w Gemiusie. Tam drugie to trzecie miejsce wymiennie tak naprawdę. Chyba gdyby w skali roku na to spojrzeć, to byliby się w stanie podzielić pół na pół, bo to jest też zależne od tego, jakie premiery są na danej usłudze. I od tego, dzięki możliwości wykupu subskrypcji tylko na miesiąc, tak naprawdę bardzo dużo osób, myślę, rotuje sobie dostępem. Raz zapłacę tu trzy dyszki, raz zapłacę tu trzy dyszki, przez miesiąc oglądam to, co mnie interesuje i zmieniam.
Ja to nie uważasz, że właśnie ten, no, nazwijmy to, obecny sukces czy ta popularność Maxa nie bazuje właśnie trochę na nostalgii starszych widzów?
Ja myślę, że to też w dużej mierze wynika z tego przyzwyczajenia do samej platformy, bo rebranding jeden czy drugi oczywiście tak wizualnie zmienia nam te platformy, ale grono użytkowników, klientów pozostaje to samo, oni są migrowani z usługi do usługi, kilka zmian pozytywnych też było, dużo osób utrzymuje dostęp do platformy też dlatego, że tam są ich ulubione produkcje i chcą je mieć zawsze na wyciągnięcie ręki, przyjaciele czy coś innego. W dowolnym momencie po prostu chcą sobie obejrzeć wybrany odcinek, więc po części na pewno tak jest. Myślę też, że te próby, bo tutaj jest też kwestia bardzo skomplikowana, bo w pewnym momencie zaczęliśmy naprawdę mylić seriale produkowane przez HBO, a te, które były wprowadzane na platformę jako, chyba już później były określane mianem Max Original. No i też tutaj nastąpił bardzo duży problem, jeśli chodzi o próbę wyjaśnienia zwykłemu widzowi, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Bo gdy serial lub film pojawia się na Netflixie, to masz tak naprawdę tylko dwie ścieżki. Albo to jest oryginalny, czyli powstał na zamówienie Netflixa albo z pieniędzy Netflixa, a cały proces artystyczny był poza firmą, albo Netflix kupił prawa do danej produkcji na określony czas lub nie i jest dostępny tylko na Netflixie jako Netflix Original. Druga kategoria produkcji to są treści na licencji, filmy i seriale zewsząd dostępne na Netflixie w ramach abonamentu, notabene przybywa ich w ostatnim czasie, to są też seriale w ogóle HBO, powracają klasyki, na Netflixie mamy wszystkie sezony Detektywa Monka, podczas gdy na Sky Showtime, domowej platformie Detektywa Monka, są tylko dwa sezony. Więc to też trochę pokazuje fakt, że niektórzy się mogli przeliczyć co do tego, jak duże wpływy będą pochodzić z subskrypcji innych platform, bo widać, że cały czas szukane są inne metody zarobku, czyli po prostu w głównej mierze odsprzedawanie praw do swoich największych hitów i nie tylko konkurencja, najczęściej tą konkurencją jest właśnie Netflix. Natomiast na HBO Max, które jest brandowane jako HBO, wszystkie seriale, myślę, że tak dla niedzielnego widza większość nowości w ogóle była odbierana jako seriale HBO, więc mogli oglądać coś zupełnie innego, przygotowanego nawet przez NBC, a zakupionego przez platformę, i oni sądzili, że to skoro HBO Max, serial HBO. Część seriali także w Polsce było jako Max Original, nie jako HBO, i też większość osób pisało, nawet w recenzjach widziałem w branży, kolejny nowy serial HBO. Niby taki skrót myślowy, ale wprowadzający w błąd, więc ten bajzel i bałagan powstał ogromny. Zrezygnowanie przy rebrandingu z dopisku HBO może wydawać się pogłębianiem tego problemu, bo jakby nie patrzeć, HBO jakieś konotacje pozytywne już ma. To jest wyrobiona na rynku marka, która wydaje mi się ciągnęła w ogóle HBO Max w dużej mierze, A teraz, gdy będziemy mieli po prostu Maxa, to w sklepie z aplikacjami będziesz mieć aplikację platformy VOD obok znanej burgerowni, więc no, to nie jest moim zdaniem dobry wybór.
To prawda.
Natomiast nie dziwię też się, że przy tak dużej konsolidacji, bo tak jak wspomniałeś, tutaj będą już się zresztą na HBO Max się pojawiły, seriale Playera, są treści z Discovery, będzie telewizja, będą igrzyska olimpijskie, właśnie w czerwcu, w drugiej połowie, więc biorąc to wszystko pod uwagę, całkiem zasadne jest rebrandowanie tego jako Max. Jestem ciekaw, jak rynek na to zareaguje i mam jednak nadzieję, że nie skończy się tylko na tym, co słyszymy do tej pory, bo już sobie troszeczkę o tym powiedzieliśmy. Właśnie Discovery, Player, te oryginalne, jak Chyłka, chyba Behawiorysta też był przerzucony i to będzie postępować. Jestem ciekaw, co wydarzy się w ogóle z Playerem, czy to nie będzie dogorywać przez jakiś czas, a później zostanie zamknięte i zapraszamy wszystkich na Maxa. Bo gdyby HBO Max pozostawiło dostępne do tej pory pakiety, czyli jeden, liczba mnoga w ogóle niepotrzebna, to rozumiałbym koegzystencję Playera i Maxa na rynku. Natomiast jak dobrze wiemy, będą dostępne trzy pakiety na polskim rynku. Pakiet podstawowy, standard i premium. Dla pakietu premium będą zarezerwowane treści w 4K, w Dolby Atmos, możliwość pobrania aż 100 tytułów na urządzenie, by oglądać je w trybie offline i oczywiście brak reklam. Brak reklam jest też w pakiecie standard, gdzie mamy jakość Full HD i tylko 30 tytułów do pobrania w offline. No i tutaj pojawia się najciekawsza nowość, bo Max będzie mieć pakiet podstawowy, gdzie będzie jakość Full HD, owszem, ale znika nam tryb offline i pojawią się reklamy. I to, co dzieje się także z Netflixem, z Disney+, z Maxem, z Prime Video na innych rynkach, gdzie już te reklamy są, to pokazuje, że bardzo dużo użytkowników jest zainteresowanych obniżeniem comiesięcznej subskrypcji za to, że przed odcinkiem ktoś obejrzy minutę czy dwie reklam. Ja generalnie myślę, że wykonujemy gigantyczny krok wstecz, bo po to przeszliśmy do internetu i uruchomiliśmy platformy VOD, żeby z reklam rezygnować, szczególnie przed oglądaniem albo w trakcie oglądania. To jest domena telewizji. Ale okej, może ktoś woli mieć dostęp do trzech albo czterech platform, ale godzić się na reklamy, zanim rozpocznie się odcinek nowy jakiegoś serialu, to ja domieszam kawę. Okej, jakaś tam argumentacja do kogoś może trafiać. No ale jak mamy pakiet z reklamami na Maxie, to znika jakikolwiek sens istnienia Playera, który tak na granicy, myślę, sobie egzystował dostępu zupełnie płatnego, a tego z reklamami, gdzie po części reklamodawcy płacą za nas, wycofano się totalnie z darmowego dostępu, co też było bardzo dużą zmianą. I nie wiem też, czy te trzy pakiety nie będą mimo wszystko źle odebrane przez klientów, bo to jest kolejne skomplikowanie tego, co było do tej pory proste.
Czy ja myślę, że to jest w sumie dobry ruch, bo faktycznie zgadzam się z tym, że trochę się cofamy do czasów telewizji, ale musisz brać też pod uwagę to, że ludzie szukają obecnie oszczędności na wszystkim i dla osób, które mają powiedzmy 2-3 subskrypcje wykupione i to HBO Max będą oglądać tylko raz w miesiącu albo tam okazjonalnie, bo wyjdzie jakaś produkcja, którą są zainteresowani, no to ta minuta czy półtorej minuty reklam to nie jest taka straszna sprawa, tym bardziej, że pamiętajmy, że my jako Polacy do reklam jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni, bo jeszcze do niedawna oglądając jakieś filmy na przykład na Polsacie, w trakcie reklam można było sobie spokojnie skoczyć do sklepu w sąsiednim mieście, zapaszyć kawę i zdążyć jeszcze na kilka bloków reklamowych i dało się. Ja wiem, że to nie było komfortowe, ale gdzieś pewne przyzwyczajenie zostało wyrobione, więc no, ja na przykład jestem osobą, która nigdy nie wykupi YouTube Premium, bo mi te reklamy absolutnie nie przeszkadzają, mimo że ta liczba reklam wciąż się zwiększa, no i ten komfort oglądania gdzieś tam systematycznie jest przez YouTube'a zmniejszany i ograniczany, ale myślę, że w moim sposobie oglądania tych treści z HBO Max, który jest dość rzadki, dość okazjonalny, gdyby ta cena była atrakcyjna, a cen jeszcze nie znamy, więc to też jest dość kluczowa sprawa, jeżeli ta cena byłaby atrakcyjna na przykład na pułapie kilkunastu złotych, to to jest akurat opcja, na którą ja mógłbym się skusić, bo prawdopodobnie jestem niemalże przekonany, pakietu premium nie będę wykupował na HBO Max, bo tam jest zbyt mało produkcji, które mnie interesują. Ale jeżeli będą to jakieś... No tak, na Max, pardon. No, ale jeżeli to będzie na pułapie kilkunastu złotych, czyli taki dość znikomy wydatek, to myślę, że mogę się skusić i prawdopodobnie tą samą drogą pójdzie spora część naszych rodaków, tak? Bo ten pakiet, który jest tą opcją premium z najwyższą jakością, no to raczej już tylko dla osób, które regularnie oglądają, będą oglądały Maxa, a teraz oglądają HBO Max, a dla osób, które na przykład oglądają sobie gdzieś, dajmy na to na telefonie, w podróży, gdzieś w pracy na przerwie, czy w jakichś takich warunkach, które no, nie wymagają kina domowego i świetnego telewizora, no to będzie idealna opcja, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że zawsze lepiej, żeby było kilka opcji dla konsumenta do wyboru niż jeden pakiet wyceniony na kilkadziesiąt złotych, który no żadnego wyboru ci nie pozostawia. Więc no akurat ten ruch przy całej tej kontrowersyjnej działalności Warner Bros. Discovery i tych wszystkich kombinacji z Maxem czy z HBO Maxem uważam za pozytywny.
Odnośnie ceny nawet powędrowałem do komentarzy pod tekstem ze szczegółami Maxa. I warto wyszczególnić to, że oczywiście te ceny, które znamy z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, mają się nijak do tego, co będzie dostępne w Polsce, bo oczywiście przeliczenie dzisiaj 20 dolarów bez jednego centa za pakiet premium, czyli ten najdroższy, no to dzisiaj dałoby nam ponad 80 zł, prawda? Więc nie sądzę,
no to zaporowo.
Więc nie sądzę, by Max celował w ogóle w taki pułap. Bardziej myślę, że to będzie właśnie te 55, 59, może 60 kilka złotych muszą być na poziomie lub odrobinkę poniżej Netflixa, by móc z nim konkurować. Jeśli nikt nie zauważy odrobiny, tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli nikt nie zauważy odrobiny spadku ceny względem Netflixa, nawet te 5 zł, to wybór na tę chwilę będzie prosty, bo jak widać też to przyzwyczajenie do Netflixa jest u nas gigantyczne, 10 czy 11 milionów, niemalże 11 milionów użytkowników realnych miesięcznie według Gemiusa, to 1/4 tego narodu, więc no, widać, że ta rywalizacja z Netflixem będzie bardzo, bardzo trudna. Widzimy też, że Netflix wędruje powolutku, dryfuje sobie tak w kierunku tych powiedziałbym funkcji telewizyjnych, bo pojawiają się już transmisje na żywo, czy sportowe, czy z wydarzeń, z koncertów, z programów reality, czy stand-upów. Myślę, że to będzie postępować. Oczywiście będzie kroplą w morzu tego, co na Netflixie ląduje każdego tygodnia, ale takie eventy na pewno też zwracają uwagę, jakiegoś tam bazu dorabiają, żeby się bardziej zainteresować tym, co tam się dzieje. No ale ja też w tym wszystkim, co na tę chwilę wiemy, no bo jest przełom marca i kwietnia, do premiery w czerwcu jeszcze odrobinka czasu, podejrzewam, że większości kart Max do premiery już nie ujawni. Myślę, że cen nie poznamy, chyba że za pomocą przecieku, ale my tych cen nie poznamy aż do czerwca i też dopóki nie włączymy Maxa na telewizorze, to wydaje mi się, że nie będziemy też wiedzieć, co dokładnie się tam pojawi i w jakiej jakości, i czy wśród tych wszystkich rzeczy będzie sukcesja w 4K, która w Stanach już jest, no ale u nas oczywiście nikt nie pomyślał o tym, żeby takie zmiany czynić i ta lista na tę chwilę nawet seriali i filmów, które są w Stanach w 4K, są w lepszej jakości, no ma się nijak do tego, co jest w Polsce, co więcej u nas HBO Max chyba jednak częściej rotuje tymi własnymi produkcjami, jak wszystkie odsłony filmowe Batmana. No to są ich własne filmy. No wiesz, no to ja odnoszę troszeczkę wrażenie, że to jest jednak porównywalne do tego, jakby z Netflixa raz na jakiś czas znikało Stranger Things. No to jest tak mocna pozycja, to jest tak dobrze kojarzona z daną platformą, jest zresztą kilka innych też, Harry Potter podobnie, że moim zdaniem nie powinniśmy się godzić i głośno krzyczeć o tym, że nam to nie odpowiada. Zresztą no, taka sama sytuacja tyczy się chociażby Amazonu, który przejął sobie MGM i chyba na miesiąc wrzucili wszystkie części Bonda do Prime'a, a później albo teraz zamknęli za paywallem dodatkowym, albo wycofali całkiem. No to wiesz, to też kurczę, chociaż cena Prime'a dobrze wiemy jaka jest w tym momencie w Polsce. No ale z drugiej strony, jeśli tych filarów oferty całej firmy wręcz nie możesz znaleźć na platformie domowej, no to potrafisz się zrazić. Potrafisz się zrazić na długo i całkiem mocno. Prawda. Więc jeżeli wykupujesz dostęp, to jesteś niemal pewien. Ja miałem znajomych, to znaczy mam znajomych, ale oni mieli takie sytuacje, że faktycznie byli pewni, że nawet serial HBO, jeden z nich, będzie dostępny. Okazywało się, że akurat trafili w okienko, kiedy on może nie został sprzedany gdzieś indziej, ale po prostu go tam nie było. I to też może być jakieś zagranie, i przynajmniej ja sobie tak w pewnych momentach, gdy próbuję to wszystko tłumaczyć, co się dzieje, no to trafiam na jakieś takie argumenty, że po wycofaniu danego tytułu z platformy możesz zrobić wielki comeback. Możesz wrzucić później wszędzie, że patrzcie, mamy z powrotem wszystkie sezony Rodziny Soprano. No ale halo, w pierwszej kolejności ten serial nie miał prawa zniknąć z waszego katalogu. I jeżeli doprowadziliście do sytuacji, że on znika, no to popełniacie gigantyczny błąd. Bo gdyby był jednocześnie oferowany, tak jak Pacyfik czy Kompania Braci na Netflixie, ale nie znika z HBO Max, taką sytuację rozumiem. Poszerzamy grono, może zaciekawimy nowych marką HBO, przyjdą do nas, dorobimy sobie przy okazji, bo pewnie grube miliony za prawa do tych seriali Netflix zapłacił. No ale nie można sobie pozwalać w dzisiejszych czasach, przynajmniej takie jest moje rozumowanie, no gdy spojrzysz na Disney Plusa, to jednak te Gwiezdne Wojny, Marvele, tam cały czas są. Więc no tak, miejmy nadzieję, tak. Miejmy nadzieję, że Max przyniesie też nową jakość pod tym względem, bo nie rozumiem, dlaczego rynki europejskie są pomijane, jeśli chodzi też o te kwestie techniczne. Dlaczego filmy, które w Stanach już są w 4K z Dolby Vision, czyli wszystkie części Harry'ego Pottera, Fantastyczne Zwierzęta, wszystkie Batmany, co więcej, Władca Pierścieni, podstawowe i reżyserskie wersje rozszerzone. To wszystko powinno być cały czas dostępne w katalogu, w możliwie najlepszej jakości i koniec, kropka. A rotowanie tym albo ograniczanie i próba od czasu do czasu zajawienia, że hej, zobaczcie, Harry Potter wraca na HBO Max. Jestem totalnie zaskoczony, że w ogóle takie decyzje są podejmowane. To nie ma prawa się w ogóle wydarzyć.
Ja też mam do HBO taki zarzut, że no nie zbierają w sobie ochłapy, myślę, że możemy tak powiedzieć, na tą swoją platformę i nie próbują walczyć o chociażby te transmisje sportowe live, o których wspomniałeś. No dajmy na to Viaplay, który zrobił ogromny biznes na wykupieniu praw do Premier League.
Kupili prawa, ale biznesu to nie zrobili. Na formule też, nie?
No, czy ja wiem, czy nie zrobili biznesu? Znaczy, będą się zamykać, tak, będą
wychodzić z Polski. No to nie zrobili biznesu, gdyby zrobili biznes, to wiesz, to byliby na plusie, a widać, że przeszacowali ta formuła.
Ale czy ktokolwiek myślisz, że wykupiłby subskrypcję Viaplayu, gdyby nie Premier League, który jest najlepszą i najbardziej rozpoznawalną ligą piłkarską na świecie? Myślę, że nie.
Już podpadłeś tak dużej liczbie słuchaczy, że...
No, bardzo mi przykro, ale takie są fakty.
Mi nie, ale dużej części myślę na pewno. To znaczy...
No, zmierzam do tego po prostu, że wiesz, sprawa Premier League już przytoczonego. Gdy padła informacja, że Viaplay będzie się tego pozbywać, to uaktywnił się Canal Plus, uaktywnił się Amazon Prime, gdzieś była jakaś dyskusja, kto sobie wyłapie taki ciekawy kąsek. To samo było z Formułą 1. Apple przygarnęło sobie MLS, przygarnęło Messiego, też na tym robi pieniądze. No a co robi w tym czasie HBO? No śpi, no bo to, że oni mają jakieś
mają
transmisje,
igrzyska
i to, że mają, wiesz, no tak, ale mają jeszcze jakieś na przykład kolarskie zawody, które i tak były w Eurosporcie, który wchodzi w skład całej tej korporacji, więc no dla mnie to nie jest do końca argument. Myślę, że na tym polu mogliby dużo ugrać, gdyby chociaż spróbowali wyrwać któryś z tych takich najbardziej renomowanych lig czy rozpoznawalnych sportów.
Tak, ale problemem jest nie tylko przejęcie praw, ale później zbudowanie wokół tego odpowiedniej otoczki. I tutaj myślę, że bardzo dobrym przykładem będzie przejęcie przez Warner Bros. Discovery praw do żużlowego Grand Prix, które latami, jak nie dekadami było na Canal Plusie i w momencie przejścia na playera, no już tam pomijając czasami problemy techniczne albo z wykupieniem w ogóle dostępu, albo z brakiem dźwięku, co zdarzyło się raz czy dwa, to jednak oprawa tego i możliwości, taki potencjał stacji, która, no może to górnolotnie zabrzmi, ale musi mieć w swoim DNA daną dyscyplinę sportową. I musi posiadać odpowiednie zaplecze techniczne i zasoby ludzkie. Tu muszą być odpowiednie osoby na odpowiednich miejscach i w przypadku tego, jak wyglądał poprzedni sezon Grand Prix na playerze, no to ja się cieszę na przykład, że mogłem wygodnie oglądać na dowolnym urządzeniu, że ta powtórka była dostępna w dowolnej chwili, nie trzeba było czekać. Mogę włączyć sobie z opóźnieniem, wszystko fajnie, ale z drugiej strony brakowało mi tej iskry, tego pierwiastka, który na Canal Plusie był. Jednak player nie zdołał przygotować się odpowiednio pod względem, moim zdaniem, organizacyjnym. Nie było tak dużo ekspertów, którzy gościliby w studiu, bo obecność Piotra Protasiewicza albo Grzegorza Walaska, okej. Okay. To są doświadczeni i znani żużlowcy, no ale ta dwójka była przy każdym turnieju niemalże. I ci prowadzący, którzy widać też, że nie wszyscy byli z tego świadka, bo jeżeli w czymś siedzisz bardzo głęboko, tak jak, nie wiem, będziesz śledził Premier League, no to nowicjusza w kadrze komentatorskiej albo w tej studyjnej poznasz od razu, który nie będzie korzystać z tej nomenklatury, której używa cała reszta, w próby wprowadzania jakichś nowoczesnych zwrotów. Od zawsze w żużlu mamy park maszyn, a nie żaden pit stop czy coś takiego. No nie, po prostu. I myślę, że nawet gdyby Warner Bros. Discovery zdołało przejąć Premier League albo Formułę 1, która też będzie przecież niedługo na sprzedaż, chyba wróci do Canal Plusa i Eleven, to myślę, że to wcale nie odbiłoby się korzystnie na widzach, jeśli nie byliby w stanie błyskawicznie przejąć potrzebnych osób, zbudować odpowiedniego studio i całego zaplecza i chyba też nie chcą się na to w tej chwili porywać. Mają, tak jak powiedziałeś, mają dyscypliny, z których są znani, w których czują się dobrze, skoki narciarskie, kolarstwo, snooker, igrzyska olimpijskie, to wszystko kojarzy się z Eurosportem, z całą tą firmą i wyjście poza taką chyba swoją strefę komfortu jest i problematyczne, i kosztowne, więc ja bym się z tym nie spieszył, ale generalnie masz rację, że powinni zrobić coś więcej, żeby nas zaciekawić i przyciągnąć.
No tak, no więc jakie są nasze ogólne odczucia co do tej czerwcowej premiery, tak w bardzo dużym skrócie? Jednak chyba troszkę rozczarowujące, nie? I przynajmniej mam takie wrażenie, że na HBO Max czekaliśmy bardziej niż na Max, nie?
Zdecydowanie. Czekaliśmy, bo wiedzieliśmy, że nastąpi bardzo duży postęp techniczny, technologiczny. Problemy z odtwarzaniem gry o Tron, finałowych odcinków, chyba wszyscy pamiętają, którzy na to czekali. HBO Max to zmieniło. Ja generalnie z HBO Max z odtwarzaniem nie mam problemu. Włącza się błyskawicznie, uruchamia odtwarzanie w odpowiedniej jakości prawie od razu. Problem jest z tym katalogiem, że to nie jest to, co tam powinno być. Klasyki, jeśli są dostępne, w super jakości. Jeśli są niedostępne, nadróbmy to jak najszybciej, żeby można było pokazać no właśnie tę siłę całej firmy, całej marki, tą spuściznę budowaną przez lata, przez dekady. Niech to będzie namacalne, niech to będzie odczuwalne dla użytkownika, który uruchomi Maxa w czerwcu i powie wow, faktycznie, nie wiem kiedy to obejrzę, do świąt chyba będę to wszystko nadrabiać. Bo przecież o Ostrym Dyżurze jako o tym klasyku z seriali medycznych mówi się chyba w każdym newsie o każdym nowym serialu medycznym. To jest odnośnik, tak jak iPad na rynku tabletów. Więc brak dostępu do tego serialu przez lata był jakimś kuriozum. HBO Max nadrobiło i myślę, że nie brakowało osób, które te kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt sezonów obejrzało. Więc niech skorzystają z dobrego momentu, uruchamiając Max w Polsce, by pokazać nam, że to nie jest tylko ten rebranding wizualny i nowe pakiety, włączenie nowych treści z platform już istniejących i treści już istniejących, ale że za tym pójdzie coś więcej. Bardzo na to liczę. Może nawet gdy to nadchodzi, nie mogą o tym powiedzieć, ale chciałbym bardzo pozytywnie się w czerwcu zaskoczyć.
No ja głównie liczę na taką aktualność dodawaniu premier kinowych, to jest to, co mnie na pewno do Maxa przyciąga, no i na pewno więcej produkcji oryginalnych, tego, żeby coś tam się działo z serca HBO, a nie tylko, żebyśmy dostawali jakieś starocie, ochłapy, czy tym pewnie się narażę i zaraz mi powiesz, że to znów nasz ostatni podcast, ale tych produkcji DC, które ojej, są nieprzetrawialne dla mnie, to dlatego powiedziałem, że nie jestem grupą docelową HBO Maxa, bo w zasadzie każda produkcja DC jest dla mnie infantylna, więc jeżeli HBO w nowym Maxie z Robertem Pattisonem,
no dobra, włącz sobie Marvela i...
A bardzo chętnie. Tak całkowicie serio. O tym możemy sobie kiedyś nagrać też odcinek Marvel vs. DC, bo widzę, że mamy o czym pogadać. Natomiast tak kończąc już w kwestii tego Maxa, no to jeżeli coś ma mnie przyciągnąć, to właśnie te produkcje oryginalne, bo Euforia dała radę, Ród Smoka, Gra o Tron jak najbardziej. To jest coś, co przekonuje mnie, żeby wykupić tą subskrypcję. Natomiast jeżeli oni będą rotować jakimiś starociami, robić recykling i wrzucać jakieś takie niszowe treści, które gdzieś tam się przewijały w telewizji, no to nie. No to na pewno nie będzie z mojej strony żadnych emocji na tą premierę. No ale mają jeszcze trochę czasu, mają kilka miesięcy, więc mam nadzieję, że jeszcze czymś nas zaskoczą. No ale chociażby obecne problemy z Euforią i to, że ten serial cały czas jest odkładany w czasie, nowy sezon jest dopiero na etapie pisania scenariusza, mimo że premiera miała być już na początku przyszłego roku, no to nie brzmi dobrze i nie rotuje jakoś nie rokuje dobrze na przyszłość, więc no jeżeli HBO postara się w Maxie, nowym Maxie dowieść te nowe produkcje oryginalne i na bieżąco wrzucać w premiery kinowe, no to faktycznie będę czekał na tą premierę z wypiekami, ale na ten moment podchodzę do tego bardzo chłodno i prawdopodobnie się to przez najbliższe kilka miesięcy nie zmieni.
No to przed nami te około 3 miesięcy oczekiwania, nawet mniej, bo raczej początek czerwca to jest debiut Maxa w Polsce, więc jak tylko się pojawi, bierzemy na warsztat, prześwietlimy ofertę.
Dokładnie.
I zobaczymy, co tam na nas czeka. Szczegóły już znacie, po więcej zapraszamy na antyweb.pl, a za dzisiaj serdecznie dziękuję.
Dzięki wielkie, trzymajcie się.
I do usłyszenia następnym razem. Cześć, hej.